Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Kłania się Państwu ojciec Witold Hetnar i zapraszam na dzisiejsze rozmowy niedokończone. Witam naszego gościa, jest nim pan Paweł Sałek, doradca prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Szczęść Boże, panie premierze, panie ministrze.
Szczęść Boże, proszę ojca, panie doradco ministrze.
Witam serdecznie.
O premierze nic nie słyszałem.
Tak, póki co.
Chyba tak źle mi ojciec nie życzy.
Drodzy Państwo, z naszym gościem będziemy rozmawiać na temat polityki klimatycznej i bezpieczeństwa energetycznego, a wojna na Ukrainie. Z tej perspektywy chcemy spojrzeć na to, co się dzieje na Ukrainie, ale też ta sytuacja generuje skutki i dalekosiężne, nie tylko dotyczące Ukrainy, ale też i całej Unii Europejskiej, bo chcemy tutaj szczególnie w tym obszarze się poruszać, od strony energetycznej. Ale zanim do tego przejdziemy, chcę zapytać jeszcze, panie ministrze, kwestia tutaj też, jak wygląda wsparcie nas, Polski? Wiemy, że na dzień dzisiejszy przyjęliśmy 2 miliony chyba już uchodźców, ta cyfra sięgła 2 milionów. Czy mamy tutaj jakieś wsparcie ze strony struktur europejskich? Jak to wygląda na dzień dzisiejszy, ta sytuacja?
Proszę ojca, no to, co się wydarzyło w ostatnich tygodniach na Ukrainie, wielka wojna, wojna totalna, można powiedzieć, w zasadzie to jest wojna totalna, łącznie z tym, że są atakowane i cele cywilne i bardzo mocno cierpi na tym konflikcie właśnie ludność cywilna, spowodowała w Europie, szczególnie środkowo-wschodnie, bardzo poważny kryzys humanitarny, z którym obecnie mamy do czynienia. Jednocześnie ten kryzys unaocznił i pokazał, jak wielkie serce, jak otwarte serce mają Polacy w stosunku do narodu ukraińskiego. Też zapominając, bo jest kilka elementów, patrząc na naszą wspólną historię, trudnych, o których dzisiaj musimy zapomnieć, ale też pamiętać o tym na przyszłość. Bo dzisiaj doszło do sytuacji takiej, że mamy zupełnie wyjątkową sytuację związaną z tym, że tym ludziom, których dotknęła wojna i tragedia wojny, trzeba pomóc. I Polacy pokazali to wielkie serce, te otwarte domy, otwarte swoje domostwa. I też przy okazji, korzystając z tego, że jestem w telewizji, trwam wielkie podziękowania za to, co się stało w Polsce ze strony pani prezydentowej, ze strony pana prezydenta, za to, że Polacy w sposób tak piękny pomagają swoim bliźnim, bo także to jest pomoc miłosierdzia i pomoc taka, o której też mówi nasza wiara. Natomiast no, rzeczywiście jest pewien problem taki, że my dzisiaj bezpośrednio ze swojego budżetu ponosimy wszelkie koszty związane z utrzymaniem i z przeprowadzeniem tej akcji humanitarnej. Oprócz tego pomagamy jeszcze bardzo mocno stronie ukraińskiej w różny sposób, ale to też chyba nie ma co medialnie opowiadać o szczegółach tej pomocy. Natomiast w tym układzie problemów, które się pojawiły, jeśli chodzi o zaangażowanie Polski humanitarne, także innych krajów, no czy Mołdawii, czy Czech, czy Słowacji, czy na Węgrzech, to w zasadzie te wszystkie kraje, które na pierwszej linii te problemy z uchodźcami wojennymi dotknęły, no to są w tym momencie realizowana pomoc jest tylko i wyłącznie w oparciu o te indywidualne krajowe budżety. No i też jest oczekiwanie ze strony struktury europejskiej, Unii Europejskiej o to, ażeby już po prostu konkretna pomoc finansowa na ten kryzys uchodźczy została przekazana, bo to jest w tym momencie bardzo, bardzo konieczne. Z tego co wiadomo, to rząd polski zabiega o to, żeby te środki były uruchomione, bo jeśli spojrzymy na ten problem szerzej, no to nie jest tylko sprawy związane z gospodarką, z sankcjami, z embargiem i z przepisami międzynarodowymi, które mają też doprowadzić do tego, żeby mógł zapanować pokój na Ukrainie. To jeszcze jest ten element czysto ludzki, z którym kraje naszego regionu, ale głównie Polska, mają poważny problem, z którym, no co by tu nie mówić, na tą chwilę sobie wyśmienicie dajemy radę. Być może są jakieś niedociągnięcia związane z tak ogromną skalą problemu, one się mogą zdarzać, no ale dzisiaj już widzimy o tym, że dzieci ukraińskie są zaopiekowane w systemie edukacji, Też wielkie podziękowania dla pana ministra Czarnka za to, że wraz ze swoim zespołem doprowadził do tego, że w zasadzie te osoby, te dzieci płynnie weszły w polski system edukacyjny.
Jest to liczba ogromna, 700 tysięcy dzieci.
Tak.
W wieku szkolnym.
Nasza populacja, proszę ojca, można powiedzieć, zwiększyła się w ciągu 2-3 tygodni o blisko 1,5 miliona ludzi, no bo część osób na pewno traktuje Polskę jako kraj tranzytowy i oni jadą dalej do Europy, za ocean, gdzieś do swoich rodzin, do Kanady, do USA. To się zgadza. Natomiast w zasadzie zdecydowana większość zostaje w naszym kraju. I tu jest w ogóle przyjęcie i trzeba się naprawdę głęboko zastanowić nad tym, co będzie związane z przyjęciem pewnej strategii, jakiejś takiej koncepcji.
Myślimy tego długofalowo, bo
bo w pewnym czasie ten zapał i ten entuzjazm, on po prostu minie, przyjdzie proza życia i konieczne jest w tej sytuacji, ażeby to w sposób zrównoważony, systemowy, można było w naszej tkance społecznej tych ludzi przyjąć, wzajemnie się też do siebie przyzwyczaić. Pewnie pojawią się różnego rodzaju kłopoty, no ale tutaj nie wiadomo, ile ten konflikt na Ukrainie potrwa, jak to dalej będzie przebiegać od strony wojskowej i politycznej, dlatego też no, my musimy być przyzwyczajeni do tego, że powinniśmy z tymi ludźmi w układzie zachowania warunków społecznych i relacji międzyludzkich dalej funkcjonować przez następne miesiące, może nawet dłużej. Zobaczymy.
Już ponad 3 tygodnie, jak trwa niestety ta wojna na Ukrainie, a więc dość już długo. Skąd taka opieszałość struktur unijnych, jeśli chodzi o pomoc krajom? Mówimy o Polsce, gdzie ten ciężar jest największy, ale też innym krajom, które przyjmują uchodźców do siebie. Skąd ta opieszałość? Czy jest jakaś perspektywa na horyzoncie, że to gdzieś przyspieszy, że będzie zapadnie jakaś decyzja poza deklaracjami, które na razie są?
No tutaj my mamy w zasadzie, można powiedzieć, dwa problemy, dlatego że Polska ma cały czas zablokowane środki z Krajowego Planu Odbudowy. Chociaż te wszystkie warunki formalno-prawne zostały spełnione. De facto ja mam opinię taką, indywidualną, że Polska będzie miała roszczenie i ma roszczenie cały czas ze względu na zachwianie spraw związanych z pomocą publiczną państwa, bo to są takie środki dodatkowe, które ogólnie dla biznesu, dla gospodarki, dla firm mogły być przeznaczone i w tym momencie ze względu na to, że te pieniądze nie są do Polski przekazane, no konkurencyjność naszej gospodarki w niektórych sektorach, ona się może obniżać. Tak?
Roszczenie ze strony polskiej wobec...
Tak, wobec Komisji, dlatego że Komisja Europejska powinna te środki w tamtym roku po uzupełnieniu i po przekazaniu już wszystkich dokumentów zgodnie z rozporządzeniem te środki powinny być uruchomione na jesieni tamtego roku najpóźniej. To jest jedna warstwa. I druga warstwa, proszę ojca, to są te środki bieżące, które dotyczą pomocy dla uchodźców, bo dzisiaj cały ten ciężar związany z pomocą, tak jak powiedziałem, i dla strony ukraińskiej bardzo różnej pomocy i dla uchodźców, no w tym momencie ponosi cały ten ciężar finansowy strona polska. Natomiast mi się wydaje, że chyba elity Europy Zachodniej, ogólnie mówiąc, do końca nie miały świadomości, w jaki sposób ta wojna na Ukrainie będzie przebiegać, dlatego że nie jest to tajemnicą, że wielu w niektórych państwach Europy Zachodniej myślało, że to się skończy w ciągu 5, 10, może 12, 14 dni ten konflikt. Okazało się, że armia ukraińska, która już jest okrzepłą armią w boju, postawiła bardzo trudne warunki, te militarne, jeśli chodzi o stronę atakującą, co w konsekwencji spowodowało, że ten konflikt on się wydłużał. Ja przypuszczam, że wielu było kibiców w Europie Zachodniej, które chciałoby i do tej pory chce, aby ten konflikt jak najszybciej się skończył, ponieważ nie oszukujmy, no zależy bardzo wielu na tym, ażeby dalej interesy różnego rodzaju z Rosją przeprowadzać. No jeśli spojrzymy na surowce różnego rodzaju, czy metale, czy węglowodory, czy gaz, czy ropę, czy złoto, no to przecież to jest kraj ogromnie przebogaty, co powoduje, że na pewno jest chęć dalej kontynuowania, ogólnie mówiąc, tych biznesów, tylko że dzisiaj te biznesy, no one są skropione krwią ludności cywilnej, tych, którzy zginęli na służbie, żołnierzy i to jest rzeczywiście bardzo poważny problem. Tak samo podobna sytuacja, proszę ojca, jest z tym, że jednak Nord Stream 2, gdzie pieniądze na ten projekt zostały wyłożone. On był zawsze przedstawiany jako projekt czysto biznesowy, tak? To wiele razy te takie informacje były przekazywane i ten projekt czysto biznesowy, on dzisiaj nie pracuje. Codziennie firmy i instytucje finansowe, które włożyły w tą inwestycję swoje pieniądze, czy w formie kredytów, czy udziałów, no ogólnie no żywą gotówkę związaną z tym, czy trzeba było zapłacić wykonawcom, materiały dostarczyć, za wykonawstwo zapłacić, tak, no to są przecież potworne koszty. No dzisiaj z tego tytułu ta instalacja, ona nie przynosi w żaden sposób korzyści, to są konkretne straty. Natomiast dzisiaj Polska absolutnie jest krajem wiodącym, jeśli chodzi o tą politykę międzynarodową, jest reprezentantem Ukrainy, tak jak pan prezydent Andrzej Duda mówi, jesteśmy adwokatem spraw ukraińskich w Europie i na świecie i my właśnie pokazujemy, w jaki sposób, pomimo tych trudności historycznych, o których wspominałem na początku audycji, potrafimy naszym braciom w potrzebie pomóc. Ja mam nadzieję, że też ta sytuacja doprowadzi do pewnej refleksji na Ukrainie, związanej z tym, że to właśnie Warszawa jako stolica jest najbliższą stolicą w stosunku do Kijowa, bo w ostatnich latach też dało się tak obserwować, być może to wynikało z pewnych czynników powojennych, że strona ukraińska wiele razy większym sentymentem i taką platoniczną miłością w polityce międzynarodowej obdarzała Berlin. A dzisiaj, tak na dobrą sprawę, jeśli spojrzymy na tę sytuację, to właśnie Kijów w pierwszej kolejności może liczyć na Warszawę. Ciekawe, tak to należy ocenić.
Czy to będzie taki efekt, że maski opadły i wielu zobaczy, że król jest nagi? Czy maski
opadły, hełmy dojechały, proszę ojca, bo przecież to też w mediach społecznościowych hełmy, te 500 hełmów, no, było pewną emanacją.
Przepraszam bardzo, 5000.
A 5000, tak, to przepraszam.
Chyba tyle było deklarowane przynajmniej, a może dojechało 500, to już... No,
to była pewna taka emanacja związana z taki pewien przykład, który no zupełnie nie przystawał do powagi sytuacji, która w tym momencie się wydarzyła.
Panie ministrze, też skalę tutaj sytuacji, choćby takie cyfry oddają, że udział, czy Polska czerpie z Rosji w tej chwili 4% ropy naszej, to jest Rosja z tego kierunku, natomiast Europa 27% ropy europejskiej, to jest kierunek rosyjski. Nie, a więc no, Polska jakoś lekcję odrobiła też, nauczona też historią, naszą, dziejami tutaj. Węgiel tak samo, prawie połowa importu węgla Unii Europejskiej, no to jest właśnie węgiel rosyjski. Mówi się wiele o tym embargu na węgiel rosyjski. Czy jaka jest sytuacja obecna teraz, w tej chwili, tej debaty?
No to wygląda, proszę ojca, w ten sposób, że po pierwsze Polska jest członkiem Unii Europejskiej, która w zasadzie jest podmiotem prawa międzynarodowego i są podpisane umowy handlowe i traktaty pomiędzy Rosją a Unią Europejską. I to trzeba też wyjaśnić, ponieważ wiele razy się pojawia taki wątek, że my sprowadzamy węgiel rosyjski. Owszem, ten węgiel jest sprowadzany, ale jest sprowadzany do Polski, ale też jest sprowadzany na teren Unii Europejskiej. I to jest jedna sprawa. Druga rzecz jest taka, że my jesteśmy, może jeszcze wątek ogólnounijny. Druga sprawa, te węglowodory, gaz, ropa czy węgiel, one są sprowadzane do Unii Europejskiej i takim, bo one są po prostu potrzebne w gospodarce. Tak jak gaz jest potrzebny, węgiel jest potrzebny, to one jest gospodarka, różnego rodzaju sektory gospodarki, czy biznesowe, czy surowcowe, czy energetyczne przede wszystkim, nie mogą funkcjonować bez tych dostaw. I teraz mamy taką okoliczność, że ten kryzys, który spowodował, który Rosja spowodowała, no dotknął też bardzo szerokiego i bardzo trudnego tematu, jakim jest bezpieczeństwo energetyczne. I to ja zawsze o tym mówiłem, tak jak w świętej pamięci pan profesor Jan Szyszko, że Polska swoje bezpieczeństwo energetyczne powinna opierać o swoje zasoby surowcowe i swoje zasoby naturalne, którymi jesteśmy, że tak powiem, przez opatrzność obdarzeni. I ten kryzys wojny na Ukrainie, a wojna zmienia wszystko, właśnie pokazał, że jeżeli chcemy być poważnym państwem, jeżeli chcemy działać i być zupełnie niezależne energetycznie, czy w sektorze ciepłownictwa, czy w elektrowniach zawodowych, to konieczne jest budowanie swojego bezpieczeństwa energetycznego i bezpieczeństwa dostaw w oparciu o własne swoje zasoby surowcowe. Kolejna rzecz to jest taka, oczywiście odnawialne źródła energii, one absolutnie powinny się rozwijać, mogą się rozwijać, muszą się rozwijać i tego nikt nie kwestionuje. My w układzie Unii Europejskiej często jesteśmy pokazywani jako taki kraj, który, prawda, jest krajem w cudzysłowie brudnym, bo używa węgla i tak dalej. Ale tyle, co Polska zrobiła dla ochrony klimatu, dla polityki klimatycznej, dla rozwoju w ogóle tej myśli związanej z dbaniem o to, aby klimat się nie ocieplał, to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. No bo proszę ojca, nie ma takiego kraju, który by miał 4 prezydentów konwencji klimatycznej, a to się w Polsce stało. Nie ma takiego kraju, który 3 razy organizował konferencję stron konwencji klimatycznej. Nie ma takiego kraju, w którym PKB systematycznie rośnie, bo u nas to PKB systematycznie rośnie od czasu przemian ustrojowych od 1989 roku, a jednocześnie spada emisyjność. Nasza emisyjność spada, więc my jesteśmy krajem takiego klasycznego przykładu zrównoważonego rozwoju, że my potrafimy korzystać ze swoich zasobów surowcowych, tych wysokoemisyjnych, jednocześnie potrafimy się bogacić na przestrzeni lat i potrafimy zmniejszać emisyjność gospodarki. To jest w ogóle niedyskutowalne. A co przy okazji tego kryzysu energetycznego, który się właśnie pojawił, wyszło? Okazało się, że na przykład nasi sąsiedzi, Republika Federalna Niemiec, sprowadzają z samej Rosji co roku blisko 18 milionów ton węgla kamiennego. I to jest sprawa, która bardzo mocno zafunkcjonowała w ostatnim czasie. Cały czas także w Republice Federalnej Niemiec, szczególnie w dawnej Niemieckiej Republice Demokratycznej, funkcjonują kopalnie węgla brunatnego. Także w tak zwanym zagłębiu Worka Turoszowskiego. To jest przecież tamte tereny. Więc najbogatsze państwo w Unii, Republika Federalna Niemiec, cały czas też wykorzystują ten węgiel kamienny brunatny, który jest paliwem wysokoemisyjnym. Oczywiście po stronie niemieckiej są ogromne inwestycje w odnawialne źródła energii, ale okazuje się, że w tej sytuacji konfliktu, wojny, w ogóle wyjątkowej sprawy, która się odbyła, te odnawialne źródła energii nie są w stanie zabezpieczyć funkcjonowania całego systemu elektroenergetycznego, ponieważ gospodarka, tym bardziej tak potężna, tak samo jak Polska, ona potrzebuje ciągłości dostaw. Bo nie chodzi o to, że możemy samą energię sobie tylko wytworzyć, tylko jeszcze trzeba dostarczyć. Czy to będzie ciepło w przypadku miejskiej sieci ciepłowniczej, czy to będzie megawattogodzina, która musi być przekazana czy do gospodarstwa domowego, czy do przemysłu. I teraz jest tutaj, mamy taką sytuację, że Niemcy zamknęli swoje wszystkie kopalnie węgla kamiennego, jednocześnie sprowadzają ogromne ilości nie tylko z Rosji, ale także z Ameryki Łacińskiej, gdzie można się przyglądać prawom człowieka albo prawom dzieci, jeśli spojrzymy na wydobycie w Ameryce Łacińskiej węgla kamiennego. To tak ogólnie bym powiedział, proszę ojca.
Panie ministrze, że węgiel, który Niemcy sprowadzają, też jest wydobywany przez dzieci. Są takie informacje.
No, takie głosy, jeśli chodzi o Amerykę Łacińską, one się pojawiają i takie sytuacje przypuszczam, że mają miejsce. Tak samo jak metale, na przykład kobalt w Afryce, który jest wydobywany. No to też pamiętajmy o tym, w jaki sposób to się może odbywać na kontynencie afrykańskim.
Elektrycznych.
Tak. I kto pracuje przy wydobyciu różnego rodzaju pierwiastków. Ale kończąc tylko ten wątek związany z naszymi sąsiadami, których bardzo lubię podglądać i wiele razy ze strony trzeba brać przykład i czerpać z doświadczeń niemieckich, także w sensie gospodarczym czy energetycznym, bo czasami warto skorzystać z tych doświadczeń. Ale do czego zmierzam? I tam doszło do tego, że kilka lat temu, w momencie, kiedy była zamykana ostatnia kopalnia węgla kamiennego, pan prezydent Walter Steinmeier powiedział w ten sposób, że ten węgiel kamienny, od którego teraz odchodzimy, jest surowcem, który stoi za naszym bogactwem. To było oficjalnie powiedziane. Jednocześnie też padło piękne zdanie mówiące, że za tym, oprócz tego bogactwa, ten węgiel, który był w zagłębiu rury wydobywany, czy tam w innych miejscach w RFN-ie, no on też stał za nazizmem. Ale moja konkluzja jest taka, że nie da się wykluczyć w ogóle z gospodarki surowców naturalnych i węglowodorów. To jest po prostu niemożliwe na tą chwilę technologicznie. Oczywiście mamy dyskusję na temat wodoru, mamy dyskusję na temat wiatraków, na temat biogazowni, ale tak na dobrą sprawę dzisiaj tylko jeśli spojrzymy na OZE i na stałą pracę odnawialnych źródeł energii, to tylko energia geotermalna daje pewną stabilność związaną z funkcjonowaniem źródła, co jest bardzo ważne, ponieważ dzisiaj te odnawialne źródła energii, one w bardzo różny sposób pracują ze względu na słońce, na wiatr i tak dalej. A jednocześnie w systemie elektroenergetycznym konieczne jest zapewnienie ciągłości dostaw. Ja może podam taki przykład, już kończąc ten wątek, bo się za długo będę opowiadał, proszę ojca. Pewnie nasi telewidzowie i być może ojciec pamięta takie doświadczenie z fizyki dotyczące wlewania wody do rurek, które miały jedną podstawę i jednocześnie miały różne kształty. I tam widzieliśmy, że ta woda zawsze...
Naczynia połączone.
Ona zawsze na tym jednym poziomie się stabilizowała. Ale chodzi o to, że w wielkim uproszczeniu mówiąc, z energią elektryczną jest podobnie właśnie jak z tą wodą w tych krzywych rurkach, które widzieliśmy na tym doświadczeniu z fizyki. I problem polega na tym, że jeżeli za dużo jest energii w sieci, to zaczynają się robić problemy. Tak, i musi ktoś sterować, zarządzać. Jeśli za mało, no to w tym momencie jest niedobór. Co powoduje, że musi być podmiot, jest podmiot, są podmioty przy całej Unii Europejskiej w Polsce, który reguluje pracą tych wszystkich i źródeł, i pracą, zabezpieczeniem dostawy energii. A w przypadku źródeł odnawialnych, no mamy niestety tą okoliczność, że raz pracują, raz nie pracują, a to zabezpieczenie dostaw energii elektrycznej, szczególnie energii elektrycznej dla gospodarki, jest konieczne. I to jest ten wątek. Natomiast kończąc już, proszę ojca, ten kryzys jasno uwidocznił, że tylko i wyłącznie w oparciu o własne zasoby surowcowe, czyli ja mówię tutaj o polskim węglu kamiennym i brunatnym, daje bezpieczeństwo energetyczne i bezpieczeństwo dostaw. Jednocześnie Polska, będąc krajem, który jest członkiem Unii Europejskiej, ma obowiązek funkcjonowania w pewnym reżimie przepisów różnego rodzaju związanych z tym, że dzisiaj paliwo węglowe, czyli to wysokoemisyjne, jest obciążone różnego rodzaju obciążeniami w zasadzie parapodatkowymi. Tutaj mówię o handlu uprawnieniami do emisji, czy sprawami związanymi z emisją tlenków azotu, czy tlenków siarki, czy pyłów. To jest w ogóle oddzielna dyskusja, nie chciałbym tego wątku pogłębiać. Natomiast dzisiaj w tych okolicznościach, które mamy, jest autentycznie konieczność pewnej refleksji na poziomie Unii Europejskiej, w jaki sposób polityka klimatyczna, która wpływa bezpośrednio na politykę energetyczną, ma być kształtowana. I ja osobiście uważam, że jest też czas na to i moment, aby tę sprawę radykalnie podnieść. Bo dzisiaj mamy taką sytuację, że blisko 78 wczoraj kosztowała jedna tona CO2. I dzisiaj polskie firmy i firmy europejskie ponoszą koszty za to, że produkują różnego rodzaju dobra, tonę stali, szkło, ceramikę, benzyny, olej napędowy, energię elektryczną, ciepło. Cały czas te koszty są ponoszone przez nasze firmy. Ja uważam w ogóle, że będzie problem z rozliczeniem się z poprzedniego roku, ale to już może na antenie radia więcej na ten temat powiem, ale dzisiaj jest autentycznie moment na to, ażeby dokonać refleksji, redefinicji i bardzo poważnej, pogłębionej dyskusji w Unii Europejskiej, aby tę sprawę uspokoić i urealnić po prostu.
Bo tutaj mówimy o tym planie Fit for 55, pewnie pan mnie to na myśli, zgaduje troszkę, ale chcę pytać o co, panie ministrze, czy jest pan sobie w stanie wyobrazić, że w tym momencie Unia Europejska powie nie tyle, że rezygnujemy z węgla rosyjskiego czy z gazu rosyjskiego, ale rezygnujemy z węgla i gazu w ogóle i jeszcze prędzej niż to było planowane, a więc jakby taka ucieczka do przodu, czyli zielona energia, OZE, odnawialne źródła energetyczne, jeszcze szybciej, jeszcze więcej, jeszcze bardziej, a nie zbilansowanie tego miksu energetycznego w skali Unii Europejskiej.
Tak, proszę ojca, to jest problem taki, że dzisiaj ta sytuacja związana z wojną na Ukrainie spowodowała, że Komisja Europejska bardzo radykalnie zapowiedziała przyspieszenie inwestycji w odnawialne źródła energii. Łącznie z tym, że nawet pojawiły się takie głosy, ja nie chciałbym tutaj mówić, że tak na pewno będzie, że nawet pewne przepisy środowiskowe miałyby być złagodzone, jeśli chodzi na przykład o ocenę oddziaływania na środowisko, czy różnego rodzaju badania przyrodnicze, jeśli chodzi o turbiny wiatrowe, tak? To jest jedna sprawa i ta zapowiedź była bardzo mocna. Natomiast ma być komunikat Komisji Europejskiej w maju tego roku, który będzie mówił o tym, w jaki sposób Europa ma odejść, ogólnie mówiąc, od węglowodorów. Ale to nie chodzi tylko o węglowodory z kierunku wschodniego, z kierunku rosyjskiego, tylko prawdopodobnie chodzi też o węglowodory, które są użytkowane i możliwe do pozyskania na terenie Europy, czyli patrz polski węgiel. Natomiast rzeczywiście taka sytuacja jest, że jest ogromny nacisk w tym momencie, ma być na rozwój odnawialnych źródeł energii, ale znowu wracamy do praw fizyki, no bo termodynamiki, proszę ojca, nie da się oszukać, prawda? Czy elektrotechniki też się nie da oszukać. Chodzi o to, że przecież to musi funkcjonować w sposób odpowiedzialny. Natomiast ja zaobserwowałem taką sytuację kilkanaście dni temu, że te zapowiedzi, na przykład, gdzie pan wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans powiedział w jednej ze stacji brytyjskich, bardzo popularnej, o tym, że węgiel nie jest passé i można go użytkować. I później, 4 dni później powiedział na posiedzeniu Komisji do Spraw Środowiska w Parlamencie Europejskim, że będziemy inwestować w odnawialne źródła energii. I to, ten komunikat de facto miał doprowadzić do tego, co się stało. To jest moja opinia osoby, która trochę zajmuje się tym tematem. Doprowadził do tego, że radykalnie spadająca ponad 30 euro cena jednego uprawnienia tony CO2, która jest, muszą firmy wszystkie, które są objęte systemem, kupować, zaczęła systematycznie rosnąć, ona cały czas rośnie. I dzisiaj mamy taką sytuację, że w opinii publicznej, czy wśród dyskusji branżowych jest takie odczucie, i także w sferze politycznej u nas w Polsce, że właśnie pan przewodniczący, wiceprzewodniczący komisji się zreflektował, że prawda, węgiel nie jest zły i tak dalej. Ja uważam, że z tego komunikatu, który się pojawił kilka dni temu, właśnie płynie wręcz odwrotna sytuacja, mianowicie, że po pierwsze nie zapowiedziano reformy handlu uprawnieniami do emisji. Uprawnienia zaczęły, tak jak w momencie wybuchu wojny na Ukrainie, one spadły po ponad 30 euro, a dzisiaj one systematycznie idą do góry, więc komunikat był taki. Cały czas paliwa będą używane, te wysokoemisyjne, węglowe, czy węgla kamiennego, czy brunatnego, będą używane, ale one cały czas będą objęte tym parapodatkiem związanym z handlem uprawnieniami do emisji. No i będzie inwestycja, będzie przyspieszenie inwestycji w odnawialne źródła energii, co z kolei, tak jak mówiłem, u nas powoduje w naszej gospodarce, ale nie tylko w naszej, ale także w całej Europie, cały czas potężne koszty związane ze zwiększeniem opłat środowiskowych, które przy wytworzeniu różnych dóbr no, muszą być w tym momencie absolutnie ponoszone.
Czyli nie ma tutaj jakichś refleksji nad projektem nowego Zielonego Ładu Europejskiego w kontekście teraz wojny na Ukrainie i kryzysu teraz w relacjach z Rosją? Tutaj nic się nie zmienia, tylko to samo, ale jeszcze bardziej. Tak to należy rozumieć?
Postawę. Tak, łącznie z tym, że ratujemy, próbuje się poprzez komunikaty Komisji Europejskiej, które przed chwilą przedstawiłem, próbuje się ratować rynek, bo ten rynek handlu uprawnieniami do emisji jest bardzo chwiejny. On jest nowym rynkiem, trochę nieznanym. Inwestorzy się obawiają i to jest rynek bardzo czuły na komunikaty polityczne. W tamtym roku, jak pan premier Morawiecki jechał na Radę Europejską, gdzie miał prezentować postulaty związane z reformą ETS-u, czyli handlu uprawnieniami do emisji, w polskim Sejmie bardzo dobrze była podjęta taka uchwała, aby wzmocnić pana premiera na dyskusjach na Radzie Europejskiej na szczycie, aby wnioskował i bardzo mocno zabiegał o reformę handlu uprawnieniami do emisji. Co się stało na giełdach? Na giełdach ten sam komunikat polityczny, który wypłynął z Polski, tylko z jednego kraju, spowodował, że giełdy, jeśli chodzi o CO2, spadły o 10 euro. Tylko po tej uchwale sejmowej. To jest jeden przykład. Ten przykład związany z tym komunikatem, który Frans Timmermans przedstawił i w telewizji, później na Komisji Parlamentu Europejskiego. Tak, to pokazało, że zawsze komunikat polityczny związany z CO2 powoduje pewien skutek na giełdzie. Natomiast proszę ojca, my mówiąc o handlu uprawnieniami do emisji, to mówimy tylko o jednej z dyrektyw, która jest która jest elementem pakietu Fit for 55. Bo pakiet Fit for 55, on dotyczy tylko spraw emisyjnych związanych z redukcją gazów cieplarnianych w Europie, który to z kolei pakiet jest w ramach tej wielkiej koncepcji nowego Zielonego Ładu. Ale pakiet Fit for 55, on łączy się Na pierwszy rzut oka tylko i wyłącznie z energetyką, z odnawialnymi źródłami energii, ze społecznym funduszem klimatycznym, z kilkoma innymi dyrektywami czy rozporządzeniami, które mają ograniczyć emisję gazów cieplarnianych w różnych sektorach, między innymi w transporcie morskim, w lotnictwie. Ma być wprowadzony ten mini ETS, czyli wszyscy, którzy użytkują węgiel albo paliwa węglowodorowe, będą obciążeni, nawet o tym nie wiedząc, po prostu będą więcej płacić za emisję w paliwie, które będą kupować. I to jest blisko 14, około 14-13, to zależy jak to się liczy, aktów legislacyjnych, które przedstawiła Komisja Europejska, żeby osiągnąć cel redukcji emisji już za 8 lat o 55%. Czyli my za 8 lat w roku 2030 mamy mieć zmniejszoną emisję, redukcyjnie mówię żartobliwie, na kominie w Europie o 55%. To jest bardzo, bardzo ambitnym i uważam trudnym celem, który naprawdę będzie miał swoje konsekwencje gospodarcze. Ale tam są jeszcze inne zapisy, które umykają może uwadze w mniejszy sposób, które dotyczą, i dobrze, żeby to też wybrzmiało na antenie telewizji Trwam, dotyczą naszej własności, blisko 1/3 kraju, czyli mówię tutaj konkretnie o polskich lasach państwowych i o polskim gospodarstwie leśnym, Lasy Państwowe. I tu jest straszne i ogromne niebezpieczeństwo związane, że jeżeli co najmniej 3 dyrektywy o zarządzaniu gruntami leśnymi i rolnymi, plus rozporządzenie o tak zwanej degradacji lasów i wylesianiu, już nie chcę przytaczać tych całych zapisów, one wejdą w życie, to dojdzie do tego, że będzie Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe będą miały potworny kłopot związany z utrzymaniem funkcjonowania tego systemu polskiego leśnictwa, który w Polsce funkcjonuje od dekad, od ponad 100 lat, jeśli sumujemy wszystkie okresy wolnej Polski. I de facto w tym momencie dojdzie do tego, że nad 1/3 kraju, no bo lasy mniej więcej tyle zajmują, Polska, mówię zupełnie poważnie, utraci władztwo nad tym.
Na czym miałaby polegać ta ingerencja, jeśli chodzi o te lasy, w jakim to aspekcie? O co by chodziło, krótko mówiąc?
Chodziłoby, proszę ojca, o to, że jeśli spojrzymy, to nie chcę też tutaj telewizji zanudzać, ale rozporządzenie o LULUCF-ie, to na Polskę będą nakładane wymagania związane z tym, aby w zupełnie inny sposób użytkować las. To jest raz. Ze względu na politykę klimatyczną, gdzie to cel unijny miałby być realizowany poprzez polskie lasy. To jest raz. Druga sprawa, ogólnie jeśli spojrzymy na wprowadzanie na polski model gospodarki leśnej, który jest gospodarką opartą o wiedzy, nauce, doświadczeniach pokoleń ludzi, pokoleń naukowców, pokoleń leśników, także myśliwych, a także polskich rolników, bo przecież lasy są bezpośrednio związane z terenami niezurbanizowanymi, to mamy taką sytuację, że pewne zapisy i definicje w rozporządzeniu wprowadzonym na poziomie całej Unii Europejskiej będą bezpośrednio obowiązywać w Polsce. I na przykład to rozporządzenie, ono w bardzo radykalny sposób wnika w całą koncepcję funkcjonowania polskich lasów. Dlatego, że lasy polskie są najlepszym przykładem zrównoważonego rozwoju. Czyli tego, na czym zależy wszystkim na świecie. Czyli my te lasy użytkujemy, pozyskujemy drewno, dajemy ludziom pracę. To drewno idzie dalej do przetworzenia i jest użytkowane przez przemysł meblarski czy przemysł tartaczny, który też jest ogromnym eksporterem różnego rodzaju towarów z Polski na cały świat. A tutaj poprzez wprowadzenie różnego rodzaju definicji dojdzie do tego, że ta myśl polskiej gospodarki leśnej, ona zostanie zachwiana i będzie musiała być zupełnie inaczej realizowana. To jest jeden wątek. Drugi wątek związany z tym to jest taki, że Komisja Europejska wystąpiła przeciwko Polsce o naruszenie związane z planami urządzenia lasu. Plany urządzenia lasu to takie wieloletnie dokumenty, które kształtują funkcjonowanie danego nadleśnictwa czy danego wydzielenia leśnego, tak żeby kolejne pokolenia prowadzenia gospodarki leśnej, także w układzie tych, którzy się zajmują, czyli polskich leśników, no były prowadzone w sposób planowy. Dzisiaj w Polsce gospodarka leśna jest, można powiedzieć, prowadzona w sposób półnaturalny. Różnego rodzaju zabiegi są prowadzone, tak zwane starodrzewia są zostawiane, naturalny obsiew, wprowadzanie gatunków, które są przystosowane do danego siedliska i tak dalej, i tak dalej. I teraz jest tak, że poprzez obowiązania, które będą związane z prawami przyrodniczymi, dojdzie do tego, że cały ten system, który był ukształtowany przez pokolenia Polaków, po prostu zostanie zachwiany. I teraz dochodzi do paradoksu, mianowicie takiego, że ci, którzy wycięli swoje lasy na statki, na podbój świata, na handel niewolnikami, na wojny kolonialne, które się odbywały, dzisiaj mamy taką sytuację, że zaczynają nas pouczać, w jaki sposób my w Polsce mamy chronić przyrodę i prowadzić gospodarkę leśną. Skoro jest tak źle, można zapytać, to dlaczego jest tak dobrze? Bo u nas te wszystkie gatunki roślin, grzybów i zwierząt, one są w stanie wolnożyjącym, zachowane i to się udało dzięki temu, że tak potrafiliśmy prowadzić te funkcjonowanie ekosystemów leśnych, że one wypełniały swoją funkcję i do dzisiaj wypełniają swoją funkcję także przyrodniczą, a także turystyczną. Wielka sprawa, która jest w ogóle niekwalifikowana w żaden sposób i niewidziana na przykład przez budżet państwa, to jest zbieractwo, tak? Czyli jagody, grzyby i tak dalej. To są naprawdę miliony złotych, które płyną do budżetów domowych. I jeszcze jedna rzecz. Nie ma też świadomości, proszę ojca, tego, że Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe przynosi do budżetu, nie do budżetu państwa, ale ogólnie mówiąc do gospodarki narodowej, więcej korzyści i więcej wpływów niż KGHM i Orlen razem wzięte. To jest autentycznie, bo to jest policzone przez byłego dyrektora Lasów Państwowych, pana Konrada Tomaszewskiego, który na podstawie rozporządzenia unijnego o tak zwanych rachunkach narodowych wywiódł, że lasy w całym łańcuchu leśno-drzewnym, gospodarczym i biznesowym wnoszą więcej niż te dwie wielkie firmy, na które można powiedzieć są czempionami. Natomiast z lasami jest jeszcze taki problem, że jest wiele nurtów związanych z ludźmi, którzy chcą chronić na siłę przyrodę. Może nie na siłę, no, ale tak uważają, że występując wbrew albo przeciw polskim leśnikom, zrobią więcej dla przyrody, zrobią więcej dla ochrony przyrody. A my, mając tą piękną przyrodę, zachowaną ją zupełnie w układzie otwartym i tak jak mówiłem, wolno żyjącym i powszechnym, to pamiętajmy o tym, że to się ukształtowało dzięki pracy tych ludzi. A dzisiaj szczególnie w mediach społecznościowych jest potworny atak na leśników, co jest związane z tym, że prawda, no, zdarzy się, że gdzieś tam jakieś zabiegi hodowlane, które były realizowane, jacyś osoby gdzieś próbują protestować, prawda? Nie ma trochę zrozumienia tego, w jaki sposób funkcjonuje ta nasza gospodarka leśna. No i to są kłopoty, które bezpośrednio, bez jakiejś podstawy wiedzy naukowej, doprowadzają do tego, że dzisiaj całe funkcjonowanie przyrody może być zachwiane. Na to jeszcze się nakłada ostatnie dwie rzeczy, które są, proszę ojca, w ramach nowego Zielonego Ładu i w pewien sposób pakietu Fit for 55. To jest kwestia strategii o bioróżnorodności i strategii leśnej. I tam to już wiele razy ta dyskusja w Polsce trwa już kilkanaście miesięcy. Ta strategia o bioróżnorodności powoduje, że dzisiaj na polskie lasy i na polskie tereny leśne mogą być nałożone różnego rodzaju zobowiązania, tak zwanego unieczynienia, czyli nieprowadzenia żadnej gospodarki leśnej na terenach, które na przykład są uznane za las pierwotny albo tak zwane starodrzewie. No to jest trochę niezrozumienie, bo tym lasem ma być to, co jest powyżej 100 lat. No ale w układzie przyrody, nawet tej ożywionej, prawda, co to jest 100 lat wobec w ogóle funkcjonowania całego ekosystemu. I to jest bardzo poważny problem kolejny, związany także z polskim przemysłem drzewnym, dlatego, że ten przemysł drzewny i meblarski mógł tylko dlatego w Polsce się ukształtować, że tutaj na miejscu był surowiec. I ten surowiec był po przystępnej cenie. i ten surowiec mógł służyć w wytworzeniu kolejnych dóbr typu meble, deski czy innego rodzaju materiały. I dzisiaj tylko dlatego mamy możliwość funkcjonowania w tak dobry sposób przemysłu meblarskiego, że ten surowiec był na miejscu i on cały czas jest dostępny, bo gdyby go nie było, to ten cały biznes, ten podsektor związany z meblarstwem, on by się nigdy nie mógł wykreować ze względu na brak dostaw, a dzisiaj to mamy. I tu, jeśli spojrzymy na ten spór komisja przeciwko Polsce, jeśli chodzi o plany urządzenia lasu, przymuszenie naszego rządu, co się ostatnio odbyło, żeby kodeks dobrych praktyk leśnych został wprowadzony pod reżim ustawy o ochronie przyrody, a nie ustawy o lasach. Te dwie strategie, które wymieniłem, i te trzy rozporządzenia, które dotyczą spraw i wielkich haseł związanych z polityką klimatyczną czy przyrodą, powodują, że autentycznie ta pętla na polskich lasach, ona się po prostu zaciska, i tak to trzeba powiedzieć, dlatego też ja uważam, że w tych okolicznościach proszę ojca, nawet ze względu tylko na niebezpieczeństwo utraty władztwa nad 1/3 kraju i ze względu na wojnę na Ukrainie, ten pakiet Fit for 55 powinien ulec zawieszeniu, jeśli chodzi o negocjacje. To jest dzisiaj niemożliwe, żeby Polska, gdzie cała siła administracji jest skupiona na kierunku wschodnim. Podobna sytuacja jest na Czechach, na Słowacji, na Węgrzech, na Litwie, Łotwie, Estonii. Wszyscy dzisiaj mamy, w pierwszej kolejności jesteśmy zaangażowani w pomoc w Ukrainie. A konsekwentnie, niestety w Brukseli kolejne etapy negocjacyjne związane z tym, co wspominałem, są po prostu zamykane. I my za chwilę staniemy w obliczu tego, że wchodzą dwa czy trzy rozporządzenia, które ze względu na to, że dotyczą państwa członkowskiego w sposób bezpośredni, za chwilę będziemy mieć potworne kłopoty, jeśli chodzi o majątek narodowy. Majątek narodowy, przecież lasy są majątkiem narodowym. Okaże się, że tracimy nad tym zupełnie kontrolę. I jeszcze ostatnie zdanie. Tutaj w ogóle jest bardzo ciekawa sytuacja związana z tym, że jeśli spojrzymy na leśnictwo, to jest obszar, który jest obszarem pozatraktatowym. Więc w ogóle tutaj po raz kolejny dochodzi do naruszenia spraw związanych z wnioskiem legislacyjnym, który może tylko w przypadku komisja przedstawić w przypadku zwykłej procedury ustawodawczej, że poprzez ochronę przyrody próbuje się wpłynąć na leśnictwo. Nie tylko w Polsce, ale także w Niemczech. Tak jak kiedyś, z czym mamy teraz absolutnie do czynienia, poprzez ochronę klimatu wpływało się na miks energetyczny. Co widzimy w przypadku handlu uprawnieniami do emisji, że trzeba zmieniać ten miks, bo koszty prowadzenia działalności gospodarczej w układzie paliw są bardzo duże. I ten sam mechanizm jest zastosowany, jeśli chodzi o leśnictwo i jeśli chodzi o polską przyrodę. I to jest bardzo niebezpieczna sprawa, dlatego że my, leśnictwo, które jest obszarem pozatraktatowym, dzisiaj będzie wprowadzone pod ochronę przyrody, czy albo szerzej mówiąc pod ochronę środowiska, i będą następne wywody prawne mówiące o tym, że to jest obszar, nad którym różnego rodzaju regulacje unijne mają mieć możliwość wpływania na ten obszar. No i tu jest poważny problem, bo jeżeli do tego w konsekwencji dojdzie, no to będą bardzo poważne kłopoty. To tak jak kiedyś pamiętam jeszcze, jak żył pan...
Czy to nie są wtedy działania bezprawne, skoro to jest obszar pozatraktatowy, leśnictwo?
No to ale to w takim razie, proszę ojca, trzeba doprowadzić do tego, że trzeba to udowodnić, czyli trzeba iść do Trybunału i wyjaśnić tę sprawę. Trzeba wyjaśnić tą sprawę, ale dzisiaj jest tak, że może dzisiaj jest może tak, że w pierwszej kolejności trzeba było doprowadzić do urealnienia, tak jak mówiłem, polityki klimatycznej, bo nagle wszyscy otworzyli oczy, a kłopoty z energią, z cenami energii, szeroko rozumianej, to dopiero się zaczną, i z inflacją, to dopiero będzie...
Ale tego raczej nie widać, tego urealnienia, ani tej refleksji.
Tak, i druga sprawa to jest to, że jeśli tak dalej pójdzie, no to utracimy, tak jak powiedziałem, kontrolę i doprowadzimy do ruiny Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.
Panie
tak to wygląda.
Zaprośmy naszych słuchaczy, telewidzów do rozmów wraz z nami tutaj w studio. Drodzy Państwo, naszym gościem jest pan Paweł Sałek, doradca prezydenta RP. I mówimy na temat polityki klimatycznej i bezpieczeństwa energetycznego Polski w kontekście wojny na Ukrainie. Drodzy Państwo, nasze numery telefonów, przypomnę, prosimy dzwonić, czekamy na Państwa głosy. Dla Polski Północnej 56 657 0011, dla Polski Południowej 56 657 0012, dla użytkowników telefonii w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400, i dla słuchaczy telewizów z zagranicy 48 56 657 0013 i drugi o końcówce 0014. Panie ministrze, a co z koncepcją pana profesora Szyszko, tutaj wspomnianego nie wprost, ale na temat wliczania powierzchni lasów do wyliczania emisji CO2, bo to się wiąże tutaj z ETS-ami prawdopodobnie też. Czy to gdzieś się przebija do świadomości Unii Europejskiej, czy to jest gdzieś ujmowane w wyliczeniach tych uprawnień i tak dalej?
No, w inwentaryzacji emisji na poziomie Unii Europejskiej do konwencji to tak, to jest ujmowane. W 2017 roku był zaproponowany przez Polskę taki pomysł związany z leśnymi gospodarstwami węglowymi, które miały powodować skutek różnego rodzaju działań związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej. Działania, które miały służyć stymulacji pochłaniania dwutlenku węgla przez żywe zasoby przyrodnicze. I też trzeba uczciwie powiedzieć, że w zasadzie Polska, nawet ja jeszcze przed rokiem 2015, wiele razy komunikowała tą sprawę, jeszcze jak był inny rząd. Wiele razy, między innymi pan minister Marcin Korolec, podnosił kwestię związaną z pochłanianiem. Ja to mówię o tym, żeby postawić sprawę uczciwie, że ta myśl, którą kiedyś wiele lat temu, jeszcze w 2005 roku zaproponował pan minister Szyszko, ona później przez kolejne rządy była lepiej lub gorzej, ale ona była komunikowana na poziomie międzynarodowym. Oczywiście większa promocja tej idei była już po roku 2015, kiedy to pan profesor Szyszko był ministrem środowiska, i wiele razy Polska w układzie negocjacji podnosiła tę kwestię, i to właśnie było kreatywne podejście, jeśli spojrzymy na kontakty i współpracę międzynarodową na poziomie konwencji czy Unii Europejskiej, aby tego typu działanie uwzględnić w ramach handlu uprawnieniami do emisji, ażeby można było realizować poprawę warunków klimatycznych, przeciwdziałanie zmianom klimatycznym przy wykorzystaniu właśnie żywych zasobów przyrodniczych. W pewien sposób Komisja Europejska podchwyciła ten pomysł. Okazało się, że od 2017 roku jest prowadzony taki projekt Carbon Farming, on się tak nazywał, przez Komisję Europejską. I takie pierwsze informacje dotyczące tych gospodarstw węglowych, bo tak to trzeba nazwać, okazało się, że także realizuje Komisja Europejska i pan prezydent Andrzej Duda, który wspominał o tym dwukrotnie w swoich przemówieniach na forum ONZ-u, czy także na szczytach klimatycznych mówiących o leśnych gospodarstwach węglowych. Później się okazało, że ta sytuacja carbon farming, tej idei, ona w Unii Europejskiej funkcjonuje i rzeczywiście w Nowym Zielonym Ładzie ona ma być przedstawiana, realizowana. Nie wiem, jak to miało wyglądać. No, moja obawa jest taka, że dzisiaj to będzie bardzo dużo papierologii. Będzie to na właścicieli lasów czy na rolnika, no, sprawy związane z kolejnymi obowiązkami, ale tak bliżej nie potrafię powiedzieć, jak to ma wyglądać. Natomiast to jest trochę wypaczone ze względu na to, że właśnie podczas tych dyskusji na temat pakietu Fit for 55 właśnie Parlament Europejski, który jest współdecydującym, jeśli chodzi o kształtowanie prawa w Unii Europejskiej, zaproponował, że jeżeli jakiś kraj tego swojego celu nie będzie mógł zrealizować, jeśli chodzi o pochłanianie, no to z tego tytułu ma być karany. Tak? I tych zapisów różnego rodzaju, które odchodzą od tej myśli, która była proponowana przez Polskę i która była wiele razy podnoszona, to jest, no, w pewien sposób to jest pewne wykrzywienie tej idei, bo to trzeba zrobić w bardzo prosty, jasny i klarowny sposób. Natomiast jeśli dochodzimy do limitów, ilości, odejmowania, dodawania, mnożenia, dzielenia, to za chwilę po prostu no, ta naprawdę bardzo interesująca, fajna i prośrodowiskowa idea, ona za chwilę zaczyna być w pewien sposób wykrzywiona.
Mamy telefon, odbierzmy więc. Halo, witamy.
Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kazimierz z Mazowsza z tej strony.
Się.
Ja dzwonię z takimi, no, z jedną może uwagą tutaj, bo padł cytat z pana prezydenta Steinmeiera, prezydenta Niemiec. No ja mam wrażenie, że węgiel oczywiście tak, to jest dla naszej całej cywilizacji, był paliwem, jest paliwem napędowym, ale myślę, że jako Niemiec zapomniał o dwóch bardzo ważnych czynnikach ich niższego bogactwa. Jedno to jest plan Marszala, z którego na przykład Polska nie skorzystała. Druga rzecz to no jednak to złoto gdzieś tam pozakopywane, przywiezione z wojny, przecież w Norymberdze to bodajże tylko kilkanaście osób skazano. Ale dzwonię przede wszystkim w sprawie tutaj, był pan uprzejmy, pan gość, pan Strzałek, mówić o, znaczy przepraszam, że tak po nazwisku, bo nie wiem, czy mówisz, czy pan doktor, czy pan profesor.
Pan minister, doradca prezydenta RP.
Pan minister, okej, okay. Więc szanowny pan minister. Był uprzejmy powiedzieć właśnie, że tutaj trwa wojna z jednej strony, z drugiej tam zamykane są kolejne etapy negocjacyjne. Ja mam troszeczkę déjà vu w tym momencie, bo przecież przepraszam bardzo, ale czy my nie mamy prawa weta jako Polska? I tu no zaraz mi się nasuwa na myśl ta sytuacja z tą całą praworządnością, prawda, z funduszami, które są nam w tej chwili blokowane. Myśmy się zgodzili na to i to było do przewidzenia. Więc to jest takie pytanie, czy tutaj właśnie, no nie mamy tego prawa weta, w razie czego. Także to tyle, dziękuję.
Dziękuję panie Kazimierzu, panem się, panie ministrze.
Już odpowiadam, bo tutaj jeśli chodzi o to weto do pakietu Fit for 55, to jest trochę niezrozumienia. Po pierwsze jest tak, weto może być ogólne na szczycie Rady Europejskiej, i to weto w tym momencie ono może dotyczyć różnego rodzaju spraw, ale generalnie kierunków, bo na szczycie Rady Europejskiej jest decyzja, w jakim kierunku Unia Europejska ma się rozwijać. Co do pakietu Fit for 55, to żeby wprowadzić poprawną nomenklaturę i nazewnictwo, to trzeba powiedzieć, że nie ma weta do tego pakietu. To jest raz. Dwa, może być blokada do poszczególnych aktów i może być weto do poszczególnych aktów, ale weto dotyczy tylko co najmniej jednego dokumentu, który jest związany z tak zwanym mechanizmem podatku granicznego CO2 na granicy Unii Europejskiej, bo tam już mówimy o kwestii podatkowej. I drugie, to sprawa może dotyczyć dwóch dyrektyw. Ja mówiąc wniosek legislacyjny, mówię tutaj, prawda, że to jest albo rozporządzenie, albo dyrektywa. I w tym momencie możemy mówić o wecie. Natomiast pozostałe różnego rodzaju rozporządzenia i dyrektywy, one idą ścieżką negocjacyjną. I problem jest tego typu, że Komisja Europejska w pakiecie Fit for 55 wpisała jako podstawę prawną tak zwane głosowanie większościowe w zwykłej procedurze ustawodawczej, które powoduje, że tam Polska może zostać przegłosowana. Natomiast co najmniej w przypadku czterech aktów prawnych, tych, które wpływają na miks energetyczny, bo to jest zapis traktatowy, zmiana podstawy prawnej dałaby możliwość wetowania wówczas tego. Natomiast no, problem jest taki, że dzisiaj nie można wymusić, ale być może znowu wracam do okoliczności wojny, dzisiaj nie można wymusić na poziomie Komisji Europejskiej zmiany podstawy realizacji ścieżki legislacyjnej dla poszczególnych aktów prawnych. Bo jeżeli dzisiaj by była inna podstawa prawna, to Polska by miała większe możliwości związane i z negocjowaniem tych dokumentów i w pewnym momencie powiedzenia, że po prostu się nie zgadzamy na to. Bo my to jest następny problem, który jest związany w relacjach ogólnie mówiąc z Brukselą, ponieważ my mamy zapisane w traktacie, że każde państwo członkowskie ma swobodę kształtowania swojego miksu energetycznego. Mało tego, w konkluzjach Rady Europejskiej wiele razy było podnoszone to, że w przypadku realizacji polityki klimatycznej i energetycznej zawsze będzie, no zawsze, no wiele razy to było podkreślane, będzie brane pod uwagę okoliczności krajowe, surowcowe itd., itd. Ja sobie w tamtym tygodniu zadałem trud i przeczytałem wszystkie konkluzje Rady Europejskiej od roku 2008 i tam ponad 100 razy jest wymieniane bezpieczeństwo energetyczne albo bezpieczeństwo dostaw. I co się okazuje, że dzisiaj, proszę ojca, to są tylko słowa, które zostały zapisane w konkluzjach szczytu premierów i prezydentów, czyli Rady Europejskiej, które nijak się mają do sytuacji, która realnie się wydarzyła, czyli wojny u naszego sąsiada. I przerwania łańcucha dostaw, jeśli chodzi o import gazu, czy ropy, czy nawet tego węgla, o którym tutaj rozmawiamy. Tak, czyli od ponad 14 lat zawsze jak był szczyt Rady Europejskiej, było mówione o tym, że bezpieczeństwo energetyczne, że bezpieczeństwo dostaw, że prawda, różnego rodzaju zobowiązania, a okazało się, że rzeczywistość to w sposób bardzo brutalny zweryfikowała. I zweryfikowała to w ten sposób, że no, co by tu nie mówić, Europa na tą chwilę jest bezradna. Oczywiście w jakiś sposób gospodarki poszczególnych krajów, one będą funkcjonować, ale też pamiętajmy o tym, że ta sytuacja, z którą obecnie ma miejsce, będzie bardzo poważnie kosztotwórcza. Bo te ceny energii, one będą rosły. Jak będą rosły ceny energii, czy to będzie paliwo, czy to będzie energia elektryczna, czy ciepło, będzie to powodowało następne konsekwencje związane z inflacją, ze wzrostem bezrobocia. No, mamy autentycznie z tym problemem do czynienia, więc już wyjaśniając ostatni raz, to tak jak powiedziałem, no, trzeba wprowadzić, jeśli mówimy o pakiecie Fit for 55, to jest tak. Blokada poszczególnych aktów, zawieszenie w ogóle tego całego pakietu, bo dzisiaj nie, to nie ma ani głowy, ani czasu, przepraszam za wyrażenie, i do niektórych aktów jest możliwe weto. Lub podstawowa sprawa to jest zmiana podstawy prawnej, jeśli chodzi i wymuszenie na Komisji Europejskiej tego, żeby zmienić podstawę prawną, czyli przejść ze zwykłej procedury legislacyjną na tą procedurę specjalną.
Mamy kolejny.
Do czego mamy prawo traktatowe.
Tak. Odbierzmy kolejny telefon. Halo?
Halo, halo.
Tak, witamy serdecznie.
Cześć Boże. Dzwoni Robert Harzowski z Grobli.
Panie Robercie, witamy i prosimy o krótkie pytanie, bo mamy mało czasu, żeby jeszcze było czas
dobrze,
na odpowiedź.
Dobrze, mam tylko takie zapytanie, bo przeciwnicy nieraz rządu mi mówią, że Polska sprowadza 21 milionów ton węgla z Rosji. I niech mi pan minister odpowie, czy to jest prawda i czy można na przykład taki węgiel, jeżeli są umowy długoterminowe, po prostu zablokować po prostu takie kontrakty węgla z Rosji.
Rozumiemy. Jasne pytanie. Dziękujemy panie Robercie. Kłaniamy się. Panie ministrze.
To tak jak mówiłem na początku audycji, no jest ten problem taki, że jest umowa handlowa Rosja-Unia Europejska i z tego tytułu różnego... pamiętajmy o tym, że węglowodory nie zostały zablokowane, jeśli chodzi o sankcje. Jeśli chodzi o sankcje, to one nie weszły, albo tam weszły w jakiś ograniczony sposób, bo te sankcje są trochę dziurawe. Na pewno jakaś ilość węgla z Rosji jest sprowadzana do Polski i była sprowadzana. Natomiast tu jest ten problem, o którym powiedziałem, traktatów handlowych i jeszcze jedna rzecz. Dzisiaj, żeby wydobywać, co jest pewnym problemem w kraju u nas, dzisiaj, żeby wydobywać węgiel z własnych zasobów, mówię o węglu kamiennym, tam, gdzie jeszcze złoża są i te złoża są ekonomicznie, żeby była jasność, to chcę podkreślić, ekonomicznie uzasadnione do wydobycia, to w tym momencie trzeba przeprowadzić cały proces inwestycyjny. A ten proces inwestycyjny w górnictwie, on został wyhamowany. Jak został wyhamowany, to nie jest tak, że idziemy sobie i prawda, kupujemy sobie kilo gwoździ w sklepie, tylko chodzi o to, że aby przygotować ścianę do wydobycia, żeby przygotować całą eksploatację kopalni, no to trzeba doprowadzić do tego, że pewne procesy inwestycyjne związane także z bezpieczeństwem higieny pracy i tak dalej, trzeba przeprowadzić i zainwestować, tak? I dzisiaj jest problem tego typu, że tych inwestycji nie było prowadzonych, dlatego że Polska jest przymuszana ze względu na politykę klimatyczną do tego, aby zamykać kopalnie. Aby zamykać kopalnie, no dzisiaj jest ten termin wynegocjowany ze związkami zawodowymi na rok 2049, że wtedy ostatnia kopalnia węgla miałaby być zamknięta w Polsce. Oczywiście Komisja Europejska daje, albo raczej Unia Europejska w ramach pakietu Fit for 55 daje tą możliwość pozyskania pieniędzy na transformację energetyczną, ale no tak, aby nie dochodziło do takiej sytuacji, z jaką mieliśmy do czynienia w Turowie. No właśnie, to jest zaprzeczenie, bo Turów jest bardzo dobrym przykładem tego, że właśnie tak ma nie być. Tak ma nie być, jeśli mówimy o sprawiedliwej transformacji, bo ta energetyka, ona w jakiś sposób, z różnych przyczyn ona musi się zmieniać. Ale właśnie chodzi o to, że takim jaskrawym przypadkiem związanym z tym kombinatem wydobywczo-energetycznym w Turowie, tam w Bogatyni, było to, że jeżeli mamy robić transformację, to musi być to ona robiona w sposób, to co mówił pan prezydent Andrzej Duda, w sposób zrównoważony, rozważny, gdzie na pierwszym miejscu jest człowiek. Pamiętajmy o tym, że najlepiej trzeba też doprowadzić do tego, żeby zczerpać złoże, tak ażeby to złoże już nie zostało później, żeby już nie trzeba było wracać, że tak powiem, do eksploatacji. I ta wielka idea tak zwanego just transition, czyli sprawiedliwej transformacji, ona właśnie w przypadku zderzenia z problemem w elektrowni Turów pokazała, że właśnie tak ma nie być. Okazało się, że tak się stało, bo nagle nakazano Polsce, naliczając kary, nakazano jednego dnia zamknąć cały kombinat. No przecież to jest po prostu nierealne. Poza tym to jest nierealne, ale to jest nielogiczne. No przecież to jest nielogiczne.
Panie ministrze, takie pytanie jeszcze krótkie na koniec naszej pierwszej części rozmowy. A co z energią atomową w Polsce, elektrownie atomowe? Czy jest to temat, który jest omawiany, aktualny? Jaka jest sytuacja tutaj tego? I czy to, na ile to nam pomoże w tym całym miksie energetycznym, zielonym ładzie?
Ja, proszę ojca, nie jestem specjalistą z tego zakresu, powiem szczerze. Natomiast no, te zapowiedzi, które są, jeśli chodzi o budowę tych dużych bloków, no to jakieś dyskusje, prawda, trwają na ten temat, jeśli chodzi o duże...
Małe reaktory już są podpisane, te właśnie, GHM, tak?
Te kolejne małe reaktory dotyczące funkcjonowania takich mniejszych źródeł, ale znowu ten kryzys na Ukrainie pokazał, jak ważne też jest ponownie paliwo do tego typu instalacji. Ponieważ już była bardzo ciekawa sytuacja. Już po wejściu sankcji, które Unia Europejska nałożyła na Rosję, nastąpiło do Słowacji transport przez terytorium Polski. To była głośna sprawa. Zamówienie ze względu właśnie na elektrownię jądrową na Słowacji nastąpiło zamówienie paliwa, ponieważ ta elektrownia nie miała paliwa do funkcjonowania i do działalności. I ten przypadek, że musiały zostać naruszone przepisy sankcyjne i musiała być specjalna zgoda na przelot samolotu z Rosji poprzez teren Polski na Słowację z paliwem do reaktora jądrowego, no bo wychodzi na to, że Słowacy tam kupują to paliwo, pokazuje, że też ponownie, jeśli mówimy poważnie o bezpieczeństwie energetycznym, to powinniśmy pilnować przede wszystkim swoich zasobów surowcowych do tego, ażeby z nich korzystać. Bo oczywiście w przypadku elektrowni atomowych jest mówione to, że możemy zakupić sobie paliwa na 2, 3, 4, 5 lat do przodu. No dobrze, to dlaczego Słowacy nie zrobili tego, że 5 lat czy 10 do przodu nie zakupili tego paliwa, tylko w sytuacji wejścia sankcji, kiedy już wojna na Ukrainie trwała, musieli zakupić od Rosji paliwo, które musiało być przywiezione samolotem na teren Słowacji ze specjalnymi zgodami ekstraordynaryjnymi, jeśli chodzi o zamknięcie przestrzeni powietrznej dla tego typu działalności i transportu przez nasz kraj.
No ale załóżmy, że bierzemy technologie zachodnie, tak, i tutaj ten paliwo też stamtąd, z tamtego kierunku by
tak,
nam
no, bo dostarczane. To się, proszę ojca, będzie z tym wiązać, że jeżeli weźmiemy, ja nie wiem, jaka technologia będzie zakupiona, jak to w ogóle ma wyglądać też od strony biznesowej, to trzeba powiedzieć w ten sposób, że ten, który dostarcza technologię, też jest dysponentem paliwa i później to paliwo trzeba będzie niego kupować. Tak.
Odbiera. To tylko tak gwoli takiego usięcia tego tematu. Drodzy Państwo, dziękujemy za uwagę w tej pierwszej części naszych rozmów. Nie mówimy o polityce klimatycznej i bezpieczeństwie energetycznym Polski w kontekście wojny na Ukrainie. Naszym gościem jest pan Paweł Sałek, doradca prezydenta RP. Panie ministrze, dziękujemy bardzo za tę pierwszą część. Państwu również dziękuję bardzo za udział w naszej dyskusji. I zapraszam do części drugiej w Radiu Maria o 21.30. A teraz już się Państwu kłaniam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.